Zaprzeczy wszystkie okazje, potem bywa tak, że o jakiejś okazji zapomnimy, komuś jest przykro, że zapomnieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja poprosiłem starszych, żebyśmy ustalili takie rzeczy, że będziemy od dzisiaj w kościele celebrować tak w szczególny sposób kilka rzeczy. Bo wiecie, jak nas jest 40 osób, to łatwo wszystkie urodziny. Ale na przykład jak urośniemy, a przecież będzie nas ponad 100, tak, i będziemy mieli piękne nowe miejsce, to trudno spamiętać, tak jak na przykład w Nowym Sączu 100 kilkadziesiąt osób, prawie 200 osób razem z dziećmi, no to zapamiętajcie wszystkie urodziny, imieniny i wszystkie, no nie da się. Więc od dzisiaj postanowiliśmy, Duch Święty i my, 18 urodziny, 25 rocznicę ślubu i 50 urodziny, okej? Okay? I to będziemy celebrować, okej? Okay? I chyba, że jakaś, nie wiem, jakaś szczególna, nie wiem, jakaś okazja, ktoś jak wygra 38 milionów, to wtedy będziemy też się oczywiście świętować. Wtedy będziemy świętować. A dzisiaj mamy, kochani, właśnie taką, jeden z tych takich elementów, czyli ktoś dzisiaj, no, znaczy w tym czasie, nie wiem, czy akurat dzisiaj, kiedy to dokładnie? Dzisiaj dokładnie? Naprawdę? No nie sam. Proszę? No właśnie. No więc właśnie od dzisiaj, mamy jedną taką osobę, która kończy 50 lat, Kasia z Brzeżna. Kasiu, bardzo ci gratulujemy, chodź na środek. To jest piękny wiek, ja też niedawno miałem ten jubileusz, miałem ten przywilej. To jest piękny moment życia, to taki trochę półmetek. Potem do 100 już z górki idzie, tak? Chcemy się o Ciebie pomodlić, chcemy Cię pobłogosławić. Ja poproszę Iwonkę, Darka, może ktoś jeszcze by chciał podejść i pobłogosławić, to jak najbardziej zachęcam. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Kasia jest z nami. Dziękuję Ci, Panie, za ten dar, który w niej dałeś Kościołowi. Że Panie służy, ma tak otwarte i wielkie serce dla Kościoła, dla ludzi. Panie, dziękujemy Ci za te urodziny. Tak symbolicznie chcemy Ci podziękować za to. Chcemy też pobłogosławić dalsze dni, miesiące, lata, służby, życia. Panie, dziękujemy Ci za to, że ją powołałeś nie tylko do królestwa, ale także do służby, do życia z Tobą. I że jest błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół niej. Panie, błogosławimy jej dom, błogosławimy jej rodzinę, błogosławimy dzieci. Panie, wypowiadamy błogosławieństwo Kościoła. Niech błogosławi Cię Pan. Niech Pan Cię strzeże. Niech Pan obróci swoją twarz ku Tobie. Niech rozjaśni swoje oblicze przed Tobą. Niech obdarzy Cię pokojem i niech Ci miłości wbędzie. A cały Kościół głośno i wyraźnie powie Amen. Amen. Okej, mamy oczywiście też taki mały, co nieco, czyli taki symbol. Kasiu, taki badylek dla Ciebie. I mogę Cię przytulić?
Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Kochani, ja będę teraz uciekać do domu, ale Was zapraszam na grilla. Kto może z Was po społeczności przyjedźcie na ciasto, na grilla, na herbatę. Może na coś zimnego bardziej niż na herbatę. Przepraszam, że nie zapraszałam wcześniej, ale nie wiedziałam. Wiecie, to tak trudno dotrzeć do wszystkich, żeby było dobrze. Pomyślałam sobie, że to będzie najlepsza forma, żeby dzisiaj spontanicznie po społeczności, kto może, niech dotrze. Ja będę na was czekać. Kto nie wie, to dopytajcie tutaj o drogę. Zapraszam. Zapraszamy.
Bardzo dziękujemy. Ja też zachęcam. To taki dobry, wspólnotowy czas, to taka dobra okazja, żeby ze sobą pobyć. Niedługo też będziemy mieli weekend zborowy, 24-25, przypominam. Ci, którzy jeszcze się nie zapisali, wiem, że już sporo osób się zapisało. Chcemy tam rozpocząć sobotę przed godziną 12, więc chciałbym, żebyśmy wszyscy się zjechali przed 12, tak żebyśmy mieli już tam swój czas. Będziemy chcieli też, ja tu wyślę jakiś taki program, żebyście wiedzieli co, kiedy będzie, ale będziemy mieli czas i na rekreację, i na odpoczynek, ale też będę chciał mieć wykłady, będę chciał mówić o Kościele, o służbach, o tych rzeczach, które są dla nas ważne i o tym, jak to Biblia uczy nas, jak to funkcjonuje, więc zachęcam serdecznie, będziemy mieli też w niedzielę wspólne nabożeństwo. Myślę, że to będzie bardzo dobry wspólnotowy czas, aby pobyć ze sobą, aby uczyć się tego, co to jest, co to znaczy jest wspólnota. Czy są jeszcze jakieś ogłoszenia, to będziemy od razu.
Ja przypominam, że 10 sierpnia, czyli to już będzie sobota za 2 tygodnie, o godzinie 17 będziemy mieli spotkanie dla kobiet. Przypominam wszystkim siostrom, odbędzie się ono w Jaktorowie u Maryny Woran tym razem i to będzie super czas. Poprzednie spotkanie, które mieliśmy, był super czas. I teraz też to będzie świetny czas, zarówno dla budowania relacji, tak, dla naszych dusz, dla naszego ducha i też dla naszych ciał, bo przyniesiemy ze sobą też coś smakowitego, dlatego serdecznie zapraszam za 2 tygodnie.
Amen. Dobrze. To ja w takim razie teraz przejdę do słowa. Tylko muszę sobie otworzyć moje notatki. Okej. Gdy gromadzimy się jako chrześcijanie, to oczywiście modlimy się, oddajemy Bogu chwałę, łamiemy chleb, mamy społeczność, ale też od 2000 lat chrześcijanie czytają Boże Słowo na swoich zgromadzeniach i starają się dzielić tym Słowem. I tak jak Paweł w synagogach, na ulicach, potem w pomieszczeniach, które Kościół miał, czytał Słowo i wykładał to Słowo, tak i my robimy to od 2000 lat. I dzisiaj również chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa. Niezbyt często chyba, tak mi się wydaje, cytowany, przynajmniej ja nieczęsto pamiętam. Możesz, tam moje kazanie jest na pulpicie, jakbyś mógł wyświetlić pierwszy slajd. Jeżeli macie Biblię, a zachęcam serdecznie, aby nosić Biblię, aby mieć Biblię, także w wersji, o, właśnie takiej papierowej, super. Starsi zboru przykład dają bardzo. Wiedziałaś, że to powiem pewnie, tak? Okej. Okay. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. O, świetnie, bardzo ci dziękuję. Popatrzcie, jakie to jest fajne, że ktoś, ja też oczywiście, ktoś pomyślał. No fenomenalne. Jest gorąco. Niestety nie mamy jeszcze klimatyzacji. Też na mnie wiało. Dobrze, jeśli macie Biblię, to otwórzcie sobie 25 rozdział Ewangelii Mateusza i będę czytał od 31 wersetu. Czytam w imieniu Pańskim. Wsłuchajmy się te słowa, niech Bóg otwiera swoje słowo przed nami. Proszę Cię, Panie, aby to słowo mówiło do nas, aby dotykało naszych serc. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie. Wyróżnieni przez mojego Ojca, przyjdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść? Lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie, zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają, Panie, kiedy Widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie. Zapewniam Was, odpowiem. Czego nie uczyliście, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by odnieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Bardzo ciekawy fragment. Jak czytałem ten fragment i przygotowywałem to kazanie, też dzieliłem się tym słowem w Nowym Sączu, to uderzyła mnie jedna rzecz. Zaskoczenie tych ludzi. Oto stoją przed Bogiem i nagle słyszą coś, co ich zaskakuje. Panie, ale nie zwróciliśmy uwagi na te rzeczy. Kiedy Tobie usłużyliśmy? Kiedy to było? Nie zwracali. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania: małe rzeczy, które mają wielkie znaczenie. Jest takie powiedzenie, że doskonałość to zwracanie uwagi na szczegóły. Że tak naprawdę nawet Kant powiedział, że szczęście to umieć cieszyć się z drobnych rzeczy. Wiecie, Bóg jest perfekcjonistą. Popatrzmy na przyrodę. To jest nieprawdopodobny perfekcjonista. On dziadostwa nie robi, prawda? I on zwraca uwagę na szczegóły, których być może nikt nawet nie zauważa. Rzeczy w mikroskali, malutkie, drobne. Lubię oglądać programy przyrodnicze, które pokazują różne zwierzątka, małe, wielkie, owady, kwiaty, jak to wszystko jest cudownie, niesamowicie stworzone, jak Bóg to wszystko poukładał. Nieraz się śmieję, jak komentator mówi, no i przyroda przewidziała i zaplanowała. I sobie wtedy myślę, no bardzo inteligentna przyroda, która zaplanowała i przewidziała. Bóg wszystko tak to zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. I wiecie co? Bogu zależy na szczegółach. Bogu zależy na drobnych rzeczach. Tych, których my może czasem nie zauważamy, albo które dla nas są nieważne, powiem więcej. Szczegółach, o których nikt nie wie. Spotykasz kogoś gdzieś, masz relacje w pracy, w domu. Tak jak nieraz kogoś potraktujesz, może nikt tego nie wiedzieć. W kościele to już na pewno. Ale Bóg wie. I zwraca uwagę na drobne rzeczy. Po pierwsze, to zaskoczenie mnie uderzyło. Po drugie, gdy my mówimy o zbawieniu, o nagrodzie albo o potępieniu, to zwykle mówimy, że na jakiej podstawie jesteśmy zbawieni? Przez wiarę, prawda? I gdyby ktoś nas zapytał, dlaczego czujesz się zbawiony, to byśmy powiedzieli, wierzę w Jezusa Chrystusa. I to jest prawda. Nie jesteście zaskoczeni, że tutaj mamy obraz sądu, mamy obraz, kiedy Jezus konfrontuje tych ludzi i nie mówi, idźcie w prawo, bo uwierzyliście w Chrystusa. Tylko mówi coś całkiem innego. Oczywiście można tutaj teologicznie dywagować, że chodzi tu o ludzi, którzy nie zostali zbawieni na ziemi i stoją przed sądem, który ma rozsądzić ich życie na podstawie ich sumienia. Ale nie zmienia to faktu, że ten fragment jest tutaj w tym miejscu i mówi nam, że skoro jest w Biblii, skoro Jezus o tym mówi, to znaczy, że dla Niego to było ważne. Ewangelia mówi, że jest dziesiątki rzeczy, które mówił i czynił Jezus. Jan na końcu swojej Ewangelii powiedział tak, że jest mnóstwo rzeczy, które nie zostały zapisane, o których Jezus mówił i które Jezus robił. Pamiętacie ten fragment? Prawda? Jest tak napisane? Dlatego wierzymy, że jeśli coś jest w Ewangeliach, jeśli coś zostało zapisane w Ewangeliach, to znaczy, że dla Niego jest ważne. Popatrzcie, jak bardzo ważne dla Jezusa były drobne rzeczy u ludzi, wokół których był. Pochylał się nad płaczącymi, nad głodnymi. Mówił, jeśli ktoś chce iść z tobą mile, idź z nim dwie. Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Jego całe życie było przepełnione służbą dla ludzi. On nawet potrafił uczynić cud, aby nakarmić ludzi, którzy byli głodni. Miał to takie serce, które pochylało się nad innymi. I tu w tym momencie ten fragment nam mówi, że dla Boga jest niesamowicie ważne, jaka jest także nasza postawa. Czyli wiara jest rzeczą fantastyczną i ważną. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Chrystusa. I wierzymy Mu i zaufaliśmy Mu. Ale dzisiaj też powiedziałem, że gdy podchodzimy do Wieczerzy Pańskiej, to jest także nasza deklaracja: Panie Boże, przyjmuję Twoje standardy. Przyjmuję Twoje wartości, Panie Jezu. I jestem gotów według tych wartości żyć. I Biblia mówi nam, jesteście zbawieni przez wiarę, ale mówi także, ważne są drobne rzeczy. Ważna jest wasza moralność, ważna jest wasza postawa wobec drugiego człowieka, ważna jest miłość, ważne jest wasze serce. Popatrzcie, tutaj następuje, widzimy, że następuje weryfikacja przez serce. Co odróżnia kozły od owiec? Ja czytałem trochę na ten temat, bo zastanowiło mnie tutaj, dlaczego akurat kozły i owce. I sobie tam w internecie pogooglowałem. Wiecie, że w tych rejonach, gdzie żył Pan Jezus, w Palestynie, żyje taki gatunek owiec i kóz, które bardzo trudno od siebie odróżnić, zwłaszcza gdy są małe. One są bardzo podobne. Wygląd zewnętrzny, tak z daleka, gdy są kozły i owce w jednym stadzie, trudno jest rozróżnić. My sobie tak jakoś bardziej to rozróżniamy, ale w tamtym rejonie akurat one są bardzo do siebie podobne, ale różnią się charakterem. Bardzo różnią się charakterem. Kozioł jest krnąbrny, uparty, często kopie, a ponieważ razem są w stadzie, to wiecie, czytałem, że bardzo często pasterz, żeby utemperować takiego kozła, wiecie, co musi zrobić? Wyczytałem to w internecie. No nie wszystko w internecie jest prawdziwe, ale sprawdziłem to w kilku innych źródłach i faktycznie jest to prawdą, że pasterze robili tak, że jeżeli jakiś kozioł faktycznie bardzo podgryzał inne owce, gdzieś tam kopał, gdzieś zachowywał się nie tak i wpływało to źle na całe stado, to wiecie, co pasterz robił? Okulawiał tego kozła. Łamał mu nogę. I w ten sposób doprowadzał go do posłuszeństwa. To jest bardzo ciekawe. Ale w tym fragmencie to też może nam coś mówić o naszym życiu i naszej relacji z Bogiem. Ale w tym fragmencie główna ta weryfikacja jest weryfikacją przez serce. I teraz, gdy czytałem ten fragment, to przypominało mi się taki fragment na przykład z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi tak. Bądźcie hojni dla siebie nawzajem. Proście, a będzie wam dane. Bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, tak? I jakim sądem sądzicie, tak i was osądzą. Tomasz, czy mógłbyś pójść do kuchni i przynieść mi jakiś garczek, jakikolwiek garnek, taki większy z kuchni, gdziekolwiek coś tam znajdziesz? Mam tutaj wodę w takim pojemniku. Ten kubek jest też jakąś miarą. Możemy tym kubkiem coś odmierzyć. Powiedzieć na przykład 3 kubki wody. Okay? Bo co to jest miara? Miara to jest jakaś konkretna ilość wody. Możemy mieć 1 kubek, 2, 3 kubki wody. To jest jakaś miara. I możemy mieć różne miary, tak? Może być kubek, może być jakieś większe pomieszczenie, poprosiłem Tomasza, żeby przyniósł jakiś większy. Wyobraźmy sobie taki na przykład garnek, w którym gotujemy zupę, tak? Może być mniejszy, może być większy, a może być też taki olbrzymi gar. I teraz to są jakieś miary. I każdy z nas ma jakąś w sercu swoim jakąś miarę swojej, powiedzmy, hojności, swojej dobroci dla drugiego człowieka, dla innych. I gdy zderzamy się z jakąś potrzebą, z jakąś sytuacją trudną drugiego człowieka, to mamy jakąś taką wewnętrzną skalę, ile możemy z siebie dać. Ile możemy dać w kościele, ile możemy dać dla drugiego człowieka, ile możemy dać swojej rodzinie. I mamy jakąś taką wewnętrzną miarę. Tyle. Niektórzy z nas mają taką postawę, dam tyle, ile muszę. Tyle, ile muszę, to dam, a resztę jest moje. Popatrzcie, w Starym Testamencie mówiliśmy, że Stary Testament nas uczył, że mamy dziesięcinę przynosić do Kościoła. Ale popatrzcie, co się stało w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie apostołowie i chrześcijanie przynosili wszystko, co mieli. Ta miara dobroci, ta miara hojności totalnie się zmieniła. To był ten wyraz, że wszystko, co mamy, należy do Boga. Ale Pan Jezus powiedział, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Więc teraz wyobraźcie sobie, że masz jakąś wewnętrzną miarę, tak? Ktoś potrzebuje twojej pomocy, poświęcisz mu trochę czasu, trochę serca, trochę finansów. No to według tego, co Pan Jezus powiedział, to Bóg bierze, o, pięknie, super, bardzo ci dziękuję. To mi wystarczy. Wyobraźcie sobie, jeden człowiek ma taki poziom hojności, tego, co może z siebie dać, czasu, serca, energii. Drugi ma taką miarę, a trzeci może mieć taką miarę. Może mieć otwarte serce. I wyobraźcie sobie, że Pan Jezus mówi w tym fragmencie tak. Tą miarą, którą ty mierzysz innych, ja odmierzę tobie. Czyli tak jak ty jesteś hojny, to tak ja będę hojny wobec ciebie. Jeżeli potrafisz wiele wybaczyć, to ja tobie wiele wybaczę. Jeśli potrafisz wiele zrozumieć i dać zrozumienie drugiemu człowiekowi, to oczekuj ode mnie zrozumienia. Jeśli jesteś gotów hojnie dawać, błogosławić także materialnie, to oczekuj tego ode mnie. Bo jest Boża zasada, dawajcie, a będzie wam dane. To jest oczywiście pewna wskazówka. Dzięki Bogu, że Bóg się tego literalnie tak nie trzyma. I często hojni w łasce daje nam więcej, niż my dajemy. Ale to jest pewna wskazówka, której Bóg mówi, małe, drobne rzeczy są dla mnie ważne. Uważajcie na to, jak żyjecie, jakie macie standardy. Uważajcie na to, może ktoś potrzebuje waszej troski. W szpitalu, w więzieniu. Chodziłem prawie 20 lat do więzienia. I chcę wam powiedzieć, że za każdym razem, gdy byłem tam, gdy usługiwaliśmy, gdy czasem graliśmy, gdy prowadziłem spotkanie, za każdym razem miałem takie przekonanie wewnętrzne, że robię coś niesamowicie chrystusowego. Gdy wczoraj byłem odwiedzić jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej, to też miałem takie poczucie, że to jest miejsce, że to jest działanie, które w jakiś szczególny sposób jest chrystusowe, bo Jezus powiedział, ja byłem w więzieniu, ja byłem chory, ja, to dla mnie robisz. Ze względu na mnie to robisz. I to jest taka Boża zasada. Czasem stykam się z taką rozmową, czy z takim przypadkiem. A, dałem komuś coś i on to zmarnował. Albo, nie wiem, czy słyszeliście takie przypadki, albo może nawet sami przeżyliście taki przypadek, że ktoś stoi przed, nie wiem, czy macie tutaj akurat jakichś takich ludzi, którzy stoją przed marketami i żebrzą i proszą o jakieś datki. Okay? I pamiętam taką historię, kiedy ktoś przyszedł do mnie i mówi, pastorze, no była taka kobieta, dałem jej jakieś pieniądze i patrzę, a ona poleciała do jakiegoś tam swojego faceta, dała mu te pieniądze, a on poszedł kupić piwo bez krępacji jeszcze zaraz przy mnie, a mi mówiła, że to na chleb, bo ma głodne dzieci, więc nie będę dawać, bo to nie ma sensu. Ja mówię, nie tędy droga. Chcę wam powiedzieć, kochani, że często usprawiedliwiamy się, bo ktoś to zmarnował i to jest nasza wymówka, żeby nie być hojnym, żeby mieć otwartego serca. Ale chcę wam powiedzieć, że przed Bogiem nie ma znaczenia, jak ten ktoś, komu coś dałeś ze swojego serca, ze swojego czasu, ze swojej energii, ze swojego życia, jak ktoś to potraktował. Ważne jest twoje serce, ważne jest twoje nastawienie. Pan Bóg, gdy staniemy przed Nim, Pan Bóg nie będzie nas pytać, o to, co ktoś zrobił z naszym darem, naszego serca. Komuś poświęciliśmy wiele czasu. Pomogliśmy raz, drugi. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, duszpastersko pomogliśmy. A potem ten ktoś idzie swoją drogą i mówi, a co, kazał ci to ktoś? I czujemy poczucie niewdzięczności, że ktoś nie odwzajemnił tego, co daliśmy z serca. Ja jako pastor, wiecie, dziesiątki takich przykładów mógłbym ze swojego życia, ze swojej służby podawać. Kiedy ludzie, którym i pewnie wielu z nas tutaj również, ale chcę wam powiedzieć, że gdy staniemy przed Bogiem, to Boga nie będzie interesowało, co ktoś zrobił z twoim sercem. Ale Bóg powie, cieszę się, że otworzyłeś to serce. Bo dla mnie ważne jest to, że ty otworzyłeś serce. że ty byłeś hojny, że ty poświęciłeś czas, że ty poświęciłeś swoje życie. I to jest ta lekcja, którą mamy z tego słowa. Zwróćcie uwagę też, że to są te rzeczy, o których tutaj Pan Jezus mówi, to są drobne rzeczy. To nie są jakieś wielkie rzeczy. Ktoś jest głodny, spragniony. W innym miejscu Biblia mówi, jeśli napoicie kubkiem wody, tak, to tak jakbyście to zrobili dla mnie. To są drobne rzeczy. Jest takie, ktoś kiedyś tak pięknie powiedział, że w każdym drugim człowieku możemy dostrzec Chrystusa. I myślę, że to jest może pewne uogólnienie, bo gdy mamy do czynienia z niewierzącymi ludźmi, ale w tym fragmencie, popatrzcie, nie jest napisane, byłem w więzieniu jako chrześcijanin. To nie jest napisane, byłem w więzieniu, ale jeśli ktoś jest muzułmaninem, to jego nie odwiedzaj. Albo jak ktoś jest homoseksualistą, no to jego omijaj z szerokim łukiem i w ogóle, bo to sam diabeł. To nie jest tak napisane. Tu jest napisane, ważne jest twoje serce, ważne jest twoje wnętrze. I Kościół to jest takie miejsce, gdzie nie jesteśmy wyliczeni, gdzie staramy się nie być wyrachowani, gdzie staramy się nie myśleć kategoriami, i teraz przechodzę do takiej głównej myśli, którą dzisiaj chcę wam przekazać. Nie myślę kategoriami, przyjdę, bo coś z tego będę miał, bo usłyszę dobre kazanie, bo ten akurat prowadzi uwielbienie fajnie i mi się to podoba, a ten nie bardzo, to ja sobie może pojadę na wycieczkę. Gdzie nie myślimy kategoriami, no owszem, dam temu czy tamtemu, ale czy ja wiem, co on z tym zrobi? Czy ja wiem, czy on to dobrze wykorzysta? To nie jest twoja odpowiedzialność. Albo daj, albo nie daj. Pamiętacie Ananiasza i Safirę w Dziejach Apostolskich? Piotr do nich powiedział, to było wasze. Nikt was nie zmuszał, żebyście przynosili, ale jeśli już przynieśliście, to uczciwie, a nie w kręty sposób. Ja przyniosę, ale trochę sobie schowam. Tak? To takie połowiczne oddanie życia Bogu. Ananias i Safira jest przykładem rozdwojenia w naszym życiu za Bogiem, kiedy trochę chcę iść za Bogiem, ale trochę chcę mieć też swoich spraw, swoich rzeczy. Trochę będę przestrzegał Bożych standardów, no ale przecież mam też swoją filozofię, mam też swój rozum, będę się nim kierować. W Kościele ktoś kiedyś powiedział, i to jest taka ważna myśl, którą chcę wam powiedzieć, że w Kościele są dwa typy ludzi. Dawcy i biorcy. W Kościele są tacy, którzy ciągle gdzieś podświadomie myślą, co ja z tego będę miał, co ja mogę dostać. Jeśli będę dobrze potraktowany, to będę w Kościele. Jeśli ktoś się o mnie zatroszczy, to będę w Kościele. Jeśli będzie fajne uwielbienie, no to fajnie, to będę w Kościele. Jeśli będzie fajne kazanie, pastor i tak dalej, starsi, to będę w Kościele. A jeśli nie, no to ja się nie buduję. Kochani, chcę wam powiedzieć, że Bóg ceni w Kościele tych, którzy mają dokładnie odwrotne nastawienie. To ja przychodzę do Kościoła, aby coś z siebie dać. To ja przychodzę do Kościoła, aby być błogosławieństwem, a nie żeby oczekiwać błogosławieństwa. Owszem, każdy z nas czasem potrzebuje błogosławieństwa. Każdy z nas czasem potrzebuje powiedzieć, proszę pomóżcie się o mnie, bo tego potrzebuję. Ja też. Ale na co dzień zachęcam was, kochani, na podstawie tego fragmentu Bożego Słowa i Ducha, który jest w Biblii, Ducha Chrystusowego, Jego natury, która nigdy nie była naturą, dam, ale. Tylko otwierał swoje serce, dał wszystko, co miał. Zanim myśmy odpowiedzieli na Bożą miłość, Bóg nas umiłował. Amen? Zanim myśmy powiedzieli, no dobrze, okej, on poszedł na krzyż i sam pierwszy dał wszystko i powiedział, oddaję wam wszystko, daję wam moją miłość, daję wam moją łaskę. Niewarunkowo, po prostu wam daję. Jeśli ktoś zechce skorzystać, będę radował się, będę się cieszył, będę go kochał. Jeśli ktoś otworzy drzwi, objawienie świętego Jana, trzeci rozdział i wejdzie, będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kościół to miejsce, gdzie uczymy się dawania, nie chodzi mi tu o sprawy materialne. W tym momencie mówię o sercu, w tym momencie mówię o moim nastawieniu, o moim czasie, o mojej wewnętrznej kalkulacji. Jeśli ten Kościół, ta nasza wspólnota ma rosnąć jako rodzina i budować atmosferę rodziny, to każdy z nas powinien mieć i szukać takiego nastawienia. Ja chcę wpłynąć, aby ten Kościół był Kościołem miłości, zbudowania, chwały Bożej, a nie ja przyjdę do tego Kościoła, jeśli ktoś stworzy atmosferę Bożej chwały. Odwracamy wtedy Bożą sytuację. Jeśli mamy być rodziną, my nie jesteśmy, wiecie, Kościół to nie jest, chrześcijaństwo to nie jest religia, ja często to powtarzam. Czym się charakteryzuje religia? Religia to jest takie miejsce, gdzie jest ksiądz, albo pastor, albo jakiś inny duchowny, który ma monopol na wszystko. Tak? On ma być błogosławieństwem, on duszpasterzuje, on odwiedza, on robi wszystko, a my siedzimy i oczekujemy. I chcielibyśmy, żeby się o nas zatroszczono. To jest religia. A Kościół to jest rodzina. Co to jest rodzina? Rodzina to jest ojciec, matka, dzieci, babcia, dziadek. W tamtych czasach, w czasach Chrystusa, rodzina to było coś całkiem innego niż dzisiaj. Większość rodzin i domostwa to były miejsca, gdzie było kilkanaście albo kilkadziesiąt osób mieszkających razem. Wiele pokoleń, słudzy, pracownicy i zwykle domy budowano na zasadach kwadratu, gdzie w środku był dziedziniec. I na zewnątrz w tych kwadratach były różne pomieszczenia i różne osoby mieszkały. Byli słudzy, byli pracownicy, których rodzina zatrudniała. I gdy Biblia mówi rodzina, gdy mówi oikos, to jest to greckie słowo oikos, rodzina, to nie ma na myśli mama, tata, dzieci. Nie. Właśnie to musimy zrozumieć, ale ma na myśli całą wspólnotę rodziny, w której mamy sługów, w której mamy pracowników, mamy dziadka, mamy babcię, mamy prababkę, mamy nawet różnych innych ludzi, którzy przechodzili, zostali do pracy i zostali w rodzinie i stali się częścią tej rodziny. I ta rodzina prosperowała wtedy, wzrastała i doświadczała błogosławieństwo wtedy, kiedy każdy z członków tej rodziny, każdy pracownik, każdy sługa, czy to dziadek, czy to babcia, czy to ktokolwiek indziej, każdy chciał coś wnieść i zrobić to, co ja mogę zrobić, aby ta rodzina rosła. Widzicie ten fragment, w którym Jezus mówi: cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, mnie zrobiliście. To jest fragment, który pokazuje nam, jeden z wielu fragmentów, który pokazuje nam serce Chrystusa. I mówi nam: chcę, żebyście mieli takie serce dla siebie nawzajem. Chcę, żebyście byli taką wspólnotą, w której będziecie razem nieśli odpowiedzialność, w której każdy będzie chciał coś wnieść, w której każdy będzie chciał, powiem więcej, przykrywać cudze błędy, a nie obnażać cudze błędy. Błogosławić drugiego człowieka, a nie wytykać mu to, co on ma źle, ale modlić się, błogosławić. Popatrzcie, rodzina. Mam syna. Gdy ktoś przychodzi do mnie i mówi coś złego o moim synu, jak ja się czuję? Macie, większość z nas mamy dzieci. Jak się czujecie, gdy ktoś przychodzi i mówi coś złego o waszych dzieciach? Albo mąż słyszy, jak by się czuł, no ja nie chcę tutaj personalnie, ale nie będę personalny. Wyobraźcie sobie, że faceci, panowie, ktoś do ciebie przychodzi i mówi: jaka ta twoja żona jest okropna. A w ogóle to jest brzydka jędza. Jak byście się czuli? No to ręka się sama zaciska, nie? Raz, że bezczelność, a drugi raz, no jak odwinę, to jest moja żona. Ona może nie jest doskonała, ale wara, bo to jest moja żona. Nie robi się takich rzeczy. Wiecie, że gdy mówimy źle o Kościele, o kimś w Kościele, to wiecie, że w Chrystusie, w Jego sercu następuje podobna reakcja? My jesteśmy Jego ulubienicą i jesteśmy Jego Kościołem, jesteśmy Jego rodziną. Nie powinniśmy o sobie mówić źle. Powinniśmy być dla siebie błogosławieństwem. Powinniśmy być dawcami w Kościele. Wiecie, jakby to było cudownie, jak to wierzę, że będzie, wierzę, że jest, wierzę, że do tego dążymy, to jest nasz cel, kiedy w pełni zrealizuje się Efezjan 4:16. No musiałem oczywiście, jak zawsze, do tego fragmentu się odnieść. Co tam jest napisane, pamiętacie? W każdym moim kazaniu odpytam. Kto pamięta? Ręka do góry. No nie róbcie mi tego, bardzo was proszę. Nie róbcie mi. Tak. No tak. Słuchajcie, Efezjan 4:16. Tak jest, dziękuję. najpiękniejszy obraz Kościoła. Będę to powtarzał z uporem maniaka na każdym moim kazaniu, aż za 10, może 15 lat każdy będzie ten fragment znał na pamięć. Okay? Z którego całe ciało złączone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem każdego poszczególnego członka. Zgodnego z... Jakie jest twoje przeznaczenie? Na pewno nie krytykować Kościół. Na pewno nie oczekiwać, na pewno nie przyjść, usiąść, włożyć nogi do góry. No zobaczymy, co dzisiaj pokażą. To jest złe nastawienie. To nie jest Boże nastawienie. Nasze nastawienie jest takie, przychodzę i mówię, okej, co mogę zrobić? Co mogę dać? Gdzie mogę zatkać jakąś lukę? Gdzie mogę coś przykryć? Co mogę wnieść? Przyjdę może wcześniej, przed 11. Może coś będzie pomóc. Może podejdę do pastora. Pastorze, znajdź mi jakąś służbę. Chcę coś robić w kościele. Chcę coś robić. Pomóż mi. Bo taka jest też moja rola. Życzę wam, kochani, abyśmy my jako wspólnota byli taką wspólnotą i mieli takie nastawienie, żebyśmy byli kościołem dawców, kościołem tych, którzy otwierają swoje serce, nie są wyrachowani. Chcielibyśmy na koniec się pomodlić. Ale chciałbym was zachęcić do takiej modlitwy zarówno o naszą wspólnotę, bo to, co dzisiaj mówiłem, to jest nie musimy wstawać. Jak chcesz, okej. Okay. To jest pewna wizja, którą ja noszę w sercu. Tam jest, popatrzcie, taka ramka, taka tabliczka, na której napisałem, to będzie wisiało na ścianie, ale chciałbym to też w przyszłości gdzieś powielić. Taka wizja naszego Kościoła, tego, co ja noszę w sercu i tego, czym chciałbym się z wami zawsze dzielić i tego, co chciałbym, aby rosło. I to, co dzisiaj mówiłem, to jest jeden z tych elementów tej wizji, żebyśmy byli Kościołem, który jest naprawdę rodziną. Rodziną, która o siebie dba. Rodziną, która się miłuje. Rodziną, która nie zwraca uwagi na wady drugiej osoby. Na to, co jest nie tak. Ale rodziną, która ma takie nastawienie, chce pomóc, chce błogosławić, chce wylewać serce. Chce sam dawać, chce być dawcą. Dlatego, że wtedy cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, zwłaszcza w Kościele. Panie Jezu, po pierwsze chcę ci dzisiaj bardzo podziękować za cudowny przykład, który nam dałeś. Przyszedłeś, całe twoje życie było życiem służby innym. Ty nawet rodziny swojej nie miałeś. Wyrzekłeś się tego, aby mieć żonę, dzieci, choć mogłeś. Ale oddałeś wszystko, całe swoje życie poświęciłeś, aby służyć innym. Chodziłeś od wsi do wsi, od miejscowości do miejscowości. Nauczałeś, karmiłeś głodnych, uzdrawiałeś tych, którzy byli chorzy. I pokazałeś przez to nam serce Boże, serce Twoje, Twoje nastawienie, że masz dobre myśli o nas. I że chcesz, abyśmy my brali z Ciebie przykład i byli też taką wspólnotą. Panie, dziękuję Ci za tą wspólnotę w Żyrardowie, za tą cząstkę Twojego Królestwa, którą jesteśmy my. Dziękuję Ci za to, że powołałeś nas do tego miasta, że mamy tu w tym mieście do spełnienia pewne zadanie, pewną rolę jako Kościół, jako wspólnota. I wierzę, że częścią tej roli, częścią tego zadania jest atmosfera, serce, klimat rodziny, którą Ty chcesz budować w tym Kościele. Aby ci, którzy przyjdą jutro, pojutrze do nas na nabożeństwo, spotkają się z nami, aby widzieli ludzi, o których będą mogli powiedzieć, po miłości można ich rozpoznać. Po tym, jak siebie miłują, jak są oddani Tobie. Panie, prosimy Ciebie. Ja Cię proszę o moje serce, o serce moich bliższych współpracowników i dalszych, i tych, którzy jeszcze zostaną tu powołani do służby, i tych, którzy, każdy, który będzie miał coś do zrobienia w tym Kościele, abyśmy takie mieli nastawienie. Serca i miłości dla siebie nawzajem. Panie, bardzo Ci dziękuję za to słowo, za ten przykład, za ten Kościół, za ten zbór. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ja zaraz wezmę gitarę i będziemy chcieli jeszcze coś zagrać, ale chciałbym, żebyśmy też przez chwilę mieli taki moment w ciszy, kiedy każdy z nas mógłby się zastanowić nad tym, co mówiłem, nad sobą, nad swoim życiem, nad swoją miarą czasu, serca, dawania.